Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Henryka Wnorowskiego, ekonomistę z Uniwersytetu Białostockiego. Witam serdecznie panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, Sejm przyjął wczoraj ustawę budżetową na 2020 rok. Zakłada ona zbilansowanie dochodów i wydatków. To pierwszy taki budżet po 1989 roku.
No właśnie, w mojej ocenie możemy powiedzieć, że to historyczny dzień. Pierwszy budżet, który się zbilansował, jest to wspaniała wiadomość. Myślę, że dla wszystkich Polaków, dla naszej gospodarki. Myślę, że należałoby powiedzieć o tym fakcie po pierwsze w wymiarze symbolicznym. W zasadzie już o tym powiedzieliśmy. Ten fakt, że to jest pierwszy taki budżet w historii naszego kraju, to jest wiadomość radosna, bo no, z drugiej strony wiemy, że mówiąc w przenośni, mamy pewien plecak, który nam ciąży, plecak w postaci długu publicznego całkiem sporego. W związku z tym pierwszy zbilansowany budżet to jest taki znak, jasna wypowiedź, że oto teraz będziemy przechodzili do tego czasu, kiedy będziemy te nasze długi spłacali. Ale także ten fakt ma wymiar no, bardzo realistyczny. No, po pierwsze pokazuje bardzo wysoką wiarygodność naszego rządu, wiarygodność w kontekście ocen ratingowych, międzynarodowych instytucji ratingowych. No, pokazujemy, że mamy zamiar no, już bardzo poważnie prowadzić nasze finanse i przez to oczywiście nasza wiarygodność się poprawia, przez to też liczę na to koszty naszego obsługi naszego długu będą coraz mniejsze.
Panie profesorze, jeżeli o ratingach mowa, przeproszę, że wejdę w słowo, przypomnijmy sobie sytuację na początku rządów Zjednoczonej Prawicy ponad 4 lata temu przez różnego rodzaju mechanizmy, także propagandę, która wypłynęła na forum ekonomiczne międzynarodowe. Te ratingi były masowo obniżane, próbowano obniżyć wiarygodność polskiego rządu, tymczasem po 4 latach zamkniętej pierwszej kadencji i po tym budżecie przyjętym na rok 2020 okazało się, że ten bardzo ambitny, podjęty plan ekonomiczny, gospodarczy przez obóz Zjednoczonej Prawicy no, stał się czymś bardzo realnym i konkretnym.
Tak, to prawda. No i teraz myślę, że ta nasza wiarygodność jeszcze wzrasta. I to jest warte podkreślenia, że widzą to międzynarodowe instytucje, bo czasami, jeśli słuchamy czy czytamy niektóre nasze media, to no, trudno nam wyjść ze zdumienia czy z jakiegoś szoku, że sytuacja w kraju jest rysowana w bardzo niekorzystnych kolorach, a przecież tak nie jest. No i ten fakt, że rząd przedstawił właśnie taką propozycję budżetu, parlament to przyjął, to świadczy o wysokiej odpowiedzialności naszych rządzących. To jest bardzo, bardzo dobry sygnał. Natomiast gdyby jeszcze pokusić się o taki komentarz, to, no to myślę, że ja na pewno byłem bardzo zdziwiony i podejrzewam, że wielu Polaków także, że no, opozycja jednomyślnie zagłosowała przeciwko temu budżetowi. No, to jest rzecz niebywała. To można odnieść wrażenie, jakby no, myślenie opozycji było takie, że im gorzej, tym lepiej. Natomiast to, że jest dobrze, to ich martwi. No ale cóż, no, widocznie tak już musi być. Natomiast plan jest niezwykle ambitny. Jak to będzie? No, w ogóle trzeba powiedzieć, że niestety, ale ten rok 2020, jeśli chodzi o sytuację taką ogólnoświatową, to chociażby, albo może nawet nie chociażby, a przede wszystkim za sprawą tego, co się dzieje w Chinach, jest ciągle z dużym znakiem zapytania, ale nasz rząd ma to wszystko dobrze policzone i w zasadzie no, nie ma powodu, żeby planować coś gorzej, skoro są przesłanki do tego, żeby mogło być bardzo dobrze. Także no, wspaniała informacja, bardzo, bardzo dobra wiadomość dla naszych obywateli, dla beneficjentów tego budżetu. Oczywiście wszyscy jesteśmy beneficjentami tego budżetu, ale te wszystkie straszenia, znaki zapytania co do kontynuacji niektórych programów, no to wszystko można włożyć między bajki i po prostu spokojnie pracować i nad tym się specjalnie już nie zastanawiać.
Panie profesorze, na pewno rzeczą trudną do rozwiązania jest zadłużenie zagraniczne. One w dalszym ciągu jest dosyć wysokie. To suma także działań poprzednich ekip rządzących. No właśnie, poziom tego zadłużenia wciąż na granicy jakiegoś takiego ryzyka i z tym problemem na pewno trzeba będzie się w tym roku i w latach kolejnych bardzo mocno zmierzyć.
Z całą pewnością ja na początku naszej rozmowy użyłem takiej przenośni w postaci plecaka wypełnionego kamieniami. No niestety to jest na naszych barkach i te cyfry bezwzględne są wysokie, mimo tego, że cyfry względne w porównaniu do produktu krajowego brutto, nasze zadłużenie no nie jest aż tak wysokie. Wiele krajów ma znacznie wyższy poziom zadłużenia, no ale no, będziemy musieli się z tym zmierzyć i moim zdaniem to jest sygnał, że poważnie mamy zamiar ograniczać zadłużenie począwszy od roku 2020.
Panie profesorze, ogromne zmiany także nastąpiły w obszarze podatków. Trwa kampania wyborcza. Niektóre środowiska polityczne zarzucają obozowi Zjednoczonej Prawicy, że te podatki są kolosalne. Ale przypomnijmy, także w tym obszarze nastąpiły ogromne uproszczenia i obniżenie pułapów podatkowych, chociażby podatek VAT w niektórych przypadkach, CIT i wspomnijmy chociażby PIT zerowy dla osób do 26 roku życia.
Dokładnie, tak jak ojciec zauważył. No, no, ja tylko powiem tak, że ubolewam nad tym, że jeszcze no, przynajmniej do wyborów prezydenckich niestety będziemy karmieni takimi informacjami najzwyczajniej w świecie nieprawdziwymi. Przecież w tym roku wszyscy zapłacimy niższy podatek PIT. No, mamy 1% niższy w pierwszym progu, ale to jest bardzo, bardzo dobra informacja, tak? Wyższa kwota wolna od podatku. Młodzi ludzie do 26 roku w ogóle nie zapłacą podatku. Przedsiębiorcy także mają ulgi, więc tutaj te rozwiązania podatkowe są jak najbardziej prospołeczne i proprzedsiębiorcze, więc to cóż, trzeba te fakty przypominać. Bo no, ci, którzy są nieżyczliwi, to nawet jeśli widzą to na swoich rozliczeniach podatkowych, widzą to, czy czują to w swoich portfelach, no to i tak nie chcą przyznać, bo mają chyba taki cel, żeby pokazywać, że jest źle, no ale zaklinanie rzeczywistości w tym względzie nic nie daje. Natomiast no, my musimy niestety to wszystko znosić i prostować te informacje, bo na taką hipokryzję no, nie ma innego lekarstwa w mojej ocenie, jak po prostu mówienie prawdy.
Premier Mateusz Morawiecki, panie profesorze, dzisiaj podczas wypowiedzi w trakcie trwającej jeszcze konwencji wyborczej pana prezydenta Andrzeja Dudy zaznaczył także, że następują ogromne postępy, chociażby patrząc na Dzień Wolności Podatkowej, to taki symboliczny dzień, na przełomie którego zaczynamy pracować na tak zwane swoje. W ostatnim roku był to 8 dzień miesiąca czerwca. Patrząc na perspektywę tego dnia w kontekście rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to ten czas skrócił się o kilka ładnych dni.
On się skrócił, proszę ojca, o 3 tygodnie. To w czasie rządów poprzedniej koalicji to był 29 czerwca. Były już takie lata, że to był 29 czerwca. Także no, informacja bardzo, bardzo symboliczna, która pokazuje, od kiedy, od jakiej daty zaczynamy pracować już tylko dla siebie. po prostu wizja polityki gospodarczej pana premiera Morawieckiego jest zupełnie inna. To jest pozostawienie jak największej ilości pieniędzy w dyspozycji obywateli, w dyspozycji tych, którzy te pieniądze zarobili, a oni już najlepiej wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić. No, dokonują zakupów, koniunktura jest wysoka i budżet otrzymuje dochody. Także ten mechanizm działa w naszym kraju, działa bardzo dobrze. Inni nam tego zazdroszczą.
Obserwowaliśmy bardzo niepokojące działania podejmowane przez Wyższą Izbę Parlamentu. Myślę o Senacie, panie profesorze, który głosował, a wcześniej debatował nad 13. emeryturą. Wykreślono źródło finansowania tego projektu, który ma stać się trwałym projektem realizowanym rok do roku. Rodziły się obawy i pytania dotyczące przyszłości realizacji 13. emerytury. Sejm odrzucił propozycję Senatu do ustawy w sprawie 13 emerytur. Wiemy, że ta 13 emerytura będzie wypłacana, ale do tego jeszcze, panie profesorze, wysoki poziom waloryzacji emerytur i rent, który nastąpi w tym roku, to także dobre informacje, które płyną do tej starszej części naszego społeczeństwa.
To są bardzo dobre informacje i tak jak ojciec powiedział, ta część naszego społeczeństwa w końcu może poczuć się godnie. Natomiast no, zachowanie Senatu jest kompletnie niezrozumiałe. No, żeby głosować przeciwko 13. emeryturze dla tych najstarszych, najuboższych, tego nie da się wytłumaczyć. Te tłumaczenia Senatu no, były kuriozalne. To można by użyć takiego porównania, że kiedy jakaś babcia czy dziadek, którzy mam nadzieję teraz nam słuchają, daje jakiś prezent swojej wnuczce i wyjmuje powiedzmy 100 zł z lewej kieszeni, a wnuczka się obraża i mówi nie chcę z lewej kieszeni, chcę z prawej kieszeni. No, to już ta ingerencja Senatu jest w uzasadnieniu, w mojej ocenie, była zbyt głęboka. To rząd decyduje, jak sfinansuje każdy swój projekt i także projekt 13. emerytury. No więc to jest, myślę, że senatorowie opozycji kompletnie nie przemyśleli sprawy i narazili się na śmieszność. To dobrze, to oczywiście sprawa się przedłużyła, ale znalazła swój szczęśliwy finał i nasi emeryci mogą spokojnie oczekiwać na 13. emeryturę.
Po latach zaniedbań, panie profesorze, to ostatni aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę. Następuje coroczny wzrost pensji, płacy minimalnej w Polsce. Te wzrosty są, patrząc na poprzednie lata, dosyć wysokie. Do tego bardzo niskie bezrobocie, także historycznie niskie bezrobocie. No i w kontekście rzeczywiście całej fali wielorakich umów śmieciowych, które były dominantą zarządów Platformy Obywatelskiej. W tym obszarze rzeczywiście uczyniono bardzo wiele przy jednoczesnym wrzasku opozycji i różnego rodzaju batalii politycznych, które mówią, że to jest powszechne, niesprawiedliwe rozdawnictwo pieniędzy publicznych.
Sprawa była bardzo trudna. Teraz mówię o tym, o czym ojciec wspomniał, czyli o umowach śmieciowych. No, nawet teoretycy często w swoich wypowiedziach nie znajdowali jakiegoś rozwiązania, a tutaj rozwiązanie znalazło się bardzo proste. Do tego potrzeba było dużej odwagi i dużej wyobraźni rządzących. Było to wszystko robione, te propozycje, te podwyżki płacy minimalnej przy bardzo dramatycznym oporze, przy złośliwych komentarzach ze strony opozycji. Myślę, że teraz wszyscy, którzy obserwują polską rzeczywistość, powinni to ocenić no, w taki sposób, jak to jest. No, można oczywiście powiedzieć, że sytuacja była sprzyjająca. Koniunktura ogólnoświatowa. No, owszem, to wszystko prawda, to także jest prawda, ale wprowadzone rozwiązania w polityce gospodarczej, w polityce przemysłowej, w końcu była ta polityka, bo w latach poprzednich rządów dominowało podejście liberalne i pozostawianie wielu spraw samym sobie, a czas pokazywał, że to nie znajdowało dobrego rozwiązania. Dzisiaj rozwiązania są sprzyjające, najważniejsze, że są sprzyjające pracobiorcom, no, dochody z czasy rosną. Polacy, jeszcze raz to podkreślę, dosyć chętnie swoje dochody wydają. W związku z tym koniunktura jest wysoka i nasz kraj się rozwija. No, zagraniczni obserwatorzy zachodzą w głowę, jak to się dzieje. Natomiast rząd wie, jak tym pokierować i sytuacja jest całkiem optymistyczna.
Słuchaczom przekazaliśmy garść dość dobrych informacji z tego sektora ekonomicznego, gospodarczego. Do kolejnych zagadnień będziemy powracać podczas naszych kolejnych spotkań. Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję, szczęść Boże, kłaniał się.
Bóg zapłać, z panem Bogiem rozmawialiśmy, z panem profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Wnorowskim, ekonomistą z Uniwersytetu Białostockiego.